Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
W ramach tego cyklu kolejne spotkanie z profesor Ewą Nawrocką. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Czyli wspólne czytanie z profesor Ewą Nawrocką.
Dzisiaj przyszła kolej na pole Gojawiczyńską.
Tak, i Dziewczęta z Nowolipek. Chociażby dzięki filmowi Barbary Sas, to jest chyba książka dosyć znana. Rajska Jabłoń, czyli kontynuacja, już znacznie mniej. Ale te postaci, zresztą to nie była jedyna ekranizacja, myślę, że są popularne. Czy to się czyta w tej chwili? Chyba już nie. Trudno dostać
Boję
w bibliotekach
się,
na rynku
się nie
w ogóle.
Czyta, nie. Choć myślę, że gdyby się czytało, to by się płakało.
No ja płakałam.
Poruszająca, naprawdę poruszająca, wstrząsająca i wspaniała literatura i też pisarka. Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ona tak dużo napisała, bo rzeczywiście kojarzy nam się głównie z Dziewczętami z Nowolipek i z Rajską Jabłonią, a w ogóle nie wiedziałam, że jeszcze była tak czynna pisarsko po wojnie. I byłabym ciekawa, może to gdzieś jeszcze zdobędę, bo to bardzo trudno te książki zdobyć. Byłabym ciekawa tej powieści o odbudowie Warszawy, stolica, a także o tym jej pobycie w więzieniu na Pawiaku, Krata. Bo myślę, że jej warsztat pisarski był już na tyle znakomity i taki właśnie wyprawiony, że z tymi doświadczeniami i tym tematem pewnie by sobie ciekawie dała radę. Będę szukała i będę chciała to przeczytać.
Tymczasem no, jednak można w bibliotekach znaleźć, a może ktoś ma w domu po prostu jakieś starsze wydanie Dziewczęta z Nowolipek i przypomnieć sobie, czy też poznać tę historię grupy dziewcząt, koleżanek z bardzo biednych rodzin, z miejsca, w którym też urodziła się Pola Gojawiczyńska. Gojawiczyńska po mężu, ale stamtąd się wywodziła. Jej ojciec też był rzemieślnikiem.
Stolarzem z Nowolipek.
Także właściwie można by tak sądzić, że w jakimś stopniu opisała swój świat, swojego dzieciństwa, siebie, swoje koleżanki. No tyle tylko, że jej się udało, została pisarką.
Tak, trochę jej Zapolska pomogła, trochę jej potem Naukowska pomogła, no ale miała talent niewątpliwy. No właśnie, jest to historia kilku dziewczyn z biednej, bardzo biednej, robotniczej, takiej rzemieślniczej dzielnicy Warszawy, z Nowolipek. To jest powieść, która się składa z dwóch części, prawda? Pierwsza to jest pieśń, one są jeszcze dziewczynkami, chodzą do szkoły. Druga część, młodość, już są właściwie młodymi kobietami. Akcja rozgrywa się przed wybuchem I wojny światowej. Właściwie kończy się tak, już kiedy wojna wybucha. Rajska Jabłoń to już okres dwudziestolecia międzywojennego. Są to takie dziewczyny, które jakby z jednej strony, to jest dla mnie poruszające, żyją w świecie naprawdę biedy, takich niezaspokojonych potrzeb, te upokorzenia, często biedy bardzo dotkliwej, bo głodu nawet, głodu, braku ubrań, a równocześnie jakiejś wielkiej prawości i bogobojności, i to za sprawą przede wszystkim matek, bo niektóre z nich są sierotami i niektórym właśnie w trakcie tej całej akcji powieściowej umiera ojciec Mosakowski, stolarz zresztą, taki chyba trochę wzorowany na ojcu pisarki. Więc one są wychowane w takich cnotach chrześcijańskich, katolickich, poczuciu winy, grzechu, dobrego uczynku. One są dobre, one są czułe, one są przyjazne. Poza tym też mają te rodziny dosyć liczne, mają rodzeństwo, braci, siostry, więc też uczą się takiego współżycia. A poza tym blisko siebie mieszkają, więc koleżanki z ulicy, z tego samego domu, z tych suteryn, z tych oficyn, z tych właśnie biednych mieszkań, nie za bardzo urządzonych, ale w których dba się i o czystość, i o porządek. Więc bardzo jakby szlachetne postaci są, ale kusi je ta inna Warszawa, ten inny świat i one czasem muszą, ale czasem tak z własnej woli wymykają się z tych Nowolipek i gdzieś tam do Ogrodu Saskiego albo na Nowy Świat, na krakowskie przedmieście, gdzieś tam na plac bankowy, na plac teatralny czy zamkowy idą i tam oglądają inny świat, inny.
Są odurzone tym, że jest powietrze, że jest zieleń.
Że jest zieleń.
No to, że ludzie są inaczej ubrani
tak.
To inna sprawa. One też nie wszędzie mają wstęp z powodu swojego stroju, chociażby.
Właśnie.
Nie zawsze są wpuszczone. To jest zresztą poruszający bardzo moment, kiedy one właśnie z Ogrodu Saskiego wracają i nagle widzą, zdają sobie sprawę z tego, że właściwie mieszkają w ścieku.
Tak.
Że jedyny fragment zielony to jest ten tajemniczy ogród ich. To jest jakieś coś za płotem zamknięte, ale że tam, gdzie one żyją, już żadna roślina, nawet trawa nie rośnie.
Gojawiczyńska tak umiejętnie łączy taki realizm, prawda, powieściowy z poetyckością. I właśnie ten ogród, o którym wspomniałaś, to jest znakomity, poruszający opis. One przez szparę, jak w tajemniczym ogrodzie, no tak. Prawda, oglądają ten piękny ogród, kwiaty i postanawiają jednak może nawet nie same tam wejść, tylko wpuścić tam takiego kalekiego brata jednej z mieszkanek Nowolipia. No i biorą jakieś narzędzia ojców, szparę w deskach robią, wpuszczają go tam, ale on jest taki niepełnosprawny, ale też chyba umysłowo jakoś upośledzony.
I agresywny.
I agresywny. I w pewnym momencie on tam się rzuca, niszczy, wyrywa te kwiaty, trawę, one są tym przerażone i jakoś puszczają te deski, zostają uwięzione te deski, ich głowy, prawda, zatrzymują
tak.
I one się nie mogą wydostać i mają poczucie takiego jakby uwięzienia, nie tylko w
i totalnej
tej dziurze.
Klęski, to
tak,
znaczy robiły w uniesieniu
klęski,
coś dobrego,
tak.
Chciały tak. Pokazać, chciały udostępnić, chciały też zobaczyć same pewnie te rośliny i nie dosyć, że ten ogród ich został zniszczony, to jeszcze one same utknęły pomiędzy.
Pomiędzy. I oczywiście to ma taki walor symbolu, prawda? Tego uwięzienia, z którego nie ma wyjścia.
To są takie dwa właśnie motywy, symbole. Jeden to jest ten ogród, a drugi to jest ciemne okno, prawda?
Ciemne okno.
I jedno i drugie opisuje Frania, czyli taka powiedzmy no niedoszła gojawiczyńska. Dziewczynka, która mogła zostać pisarką.
Frania, najbardziej tragiczna postać z tych wszystkich dziewcząt z Nowolipek. Sierota, mieszka u ciotki w suterynie, ale czasem idzie do matki, która jest kucharką gdzieś tam i ta matka czasem ją wpuszcza do kuchni i daje jej talerz zupy, ale bywają takie dni, że ona nie może do tej kuchni wejść, ona jej wynosi talerz zupy na klatkę schodową i ona nie może zrozumieć, dlaczego jej nie wolno wejść do kuchni i tam zjeść normalnie przy stole. Ona najbardziej dotkliwie przeżywa tę swoją sytuację i swoich koleżanek, bo ona czyta. Ona jest pasjonatką lektur, czytania. Czyta też literaturę polską.
No, ludzi bezdomnych,
ludzi bezdomnych, czyta lalkę.
Niebagatelne lektury.
Mało tego, ona właśnie umie pisać. Zostaje przez swoją panią nauczycielkę pochwalona. Dostaje pierwsze miejsce właśnie za opis okien i to jedno ciemne okno, nie wiadomo kto tam mieszka w tym mieszkaniu. Ona jest bardzo wrażliwa, ona też pięknie deklamuje, no i niestety jest postacią naprawdę tragiczną, kończy nieszczęściem. Wtedy kiedyś wydawało, że jakoś się los do niej uśmiecha, ale jakiż to los, prawda? Ona się zakochuje w panu,
w profesorze.
Profesorze, w którego domu. Zresztą jest bardzo dobrze traktowana serdecznie, ale jego córka, zresztą obie dziewczyny nieszczęśliwe i ta córka profesora i ta Frania, która tam służy, no strzela do niej i ją zabija. Ale zanim to się dokonuje, to ona choruje na tyfus i kiedy wychodzi ze szpitala, taka zbiedzona, schorowana, spotyka się z Bronią. Bronia jest taka bardzo wrażliwa, serdeczna, jakoś chętna do pomocy. Próbuje też ją jakoś pocieszyć, a nawet jej oferuje pomoc. I takie przyjmujące to, co mówi Franka do niej. Franka świadoma, bardzo świadoma, chyba dzięki też znajomości literatury i też swoim talentom pisarskim, umiejąca i widzieć, i rozumieć, ale też to nazwać, i to wypowiedzieć, prawda? Ja bym chciała przeczytać,
tak,
jeśli
tak,
można,
to jest ten
fragment.
Wspólne czytanie właśnie.
Ten fragment.
Proszę bardzo.
Frani, która do Bronki mówi o swoich przemyśleniach związanych także z pobytem w szpitalu. Nagle jakby się w niej coś rozwarło. Wszystkie te myśli zrodzone podczas długiego leżenia jęła mówić gorąco. Widzisz, ani ty, ani ja nie potrafimy zamknąć oczu i puścić się na całego, ani też żyć jak należy, przykładnie. Tu nam za ciasno, za głupio, za ordynarnie, a tam, w tym nowym, lepszym świecie, za mądrze, za chytrze, za fałszywie. I tu źle, i tam źle, wszędzie źle, i wszędzie nieswojo. Gdy się w życie wchodzi z takim bagażem jak my, to akurat wystarczy na rynsztok. Po co chodziłyśmy na te komplety? Po co wyszłyśmy z Nowolipek? Po co czytałyśmy kłamliwe i piękne książki? To wszystko nie dla nas. My nie mamy teraz do czego rąk przyczepić, ani myśli, ani serca. Przypomnij sobie twojego ojca, jak on dążył zawsze do lepszego, jak pracował, jak chciał, aby wam lepiej było. Ale wystarczyła jedna choroba, jedno potknięcie się, miłość do Heleny i wszystko runęło. Ale się nie skończyło. Mietek odziedziczył zaraz po ojcu biedę, obowiązki rodzinne. Moja matka pracowała całe życie i zdołała zapracować sobie na pogrzeb i kawałek ziemi, wieczysty grób na Brudnie, obok człowieka, który przypuszczam był moim ojcem, choć to nie jest pewne. Ale to też nie koniec, choć oni pomarli. Ja jestem i znów to samo. Ale nasze matki lżej znosiły to wszystko, nie umiały czytać ani pisać. To jest lżej, mówię ci, kiedy się nie rozmyśla. Ponadto moja matka piła, a twoja miała niewzruszoną wiarę. A my się będziemy tak pętać w życiu, popychane. Co to jest za życie? To się powinno skończyć, ten łańcuszek. Po co to trwa? Mój Boże, ani dzieciństwa, ani młodości. Nic. Nic. No przejmujące, prawda?
Tak, no bo one nie potrafią, nie są w stanie wyrwać się z tego swojego świata, a kiedy już próbują, to właściwie z dużym prawdopodobieństwem, że staną się, jak to one mówią, takie, prawda? To
tak.
Drogą, powiedzmy, do innego świata, to jest droga dzięki czy poprzez mężczyznę. A traktowane są przez tych mężczyzn tak, a nie inaczej. I właściwie jest to historia kilku, byśmy powiedziały, upadków. No z punktu widzenia ich rodziców chyba tak. Bo tu są rzeczywiście te rodziny tradycyjne. Matka, która ma swój klęcznik, która wita Słowem Bożym dzieci, prawda? Wstawajcie i razem się modlą.
Chlebek zawsze, zanim pokroi, krzyż robi. Tak. Moja babcia też to robiła.
I moja. A tutaj mamy to pokolenie kobiet młodych, które nie tylko czytają i jakoś tam dążą do wykształcenia, oczywiście ono jest właśnie w znacznym stopniu nieosiągalne dla nich, ale też się z tego wyrywają. A więc mamy ciąże, aborcje jakieś tam pokątne, kochanków, romanse biurowe. No, jedyna osoba, która w którymś momencie się pojawia jako ta bogata w tej dzielnicy, to jest właśnie kobieta taka.
Tak, to jest ta mania, córka tej stróżki prymasiakowej z pieniędzmi z Rosji przyjeżdża, sprawia, że matka już jest panią prymas, no, ale też się te pieniądze kończą i jej dobra pasa się kończy i kończy naprawdę marnie, nie tylko jako prostytutka, ale też ciężko chora.
Tak, tak.
Ciężko
no i ta kobieta,
chora,
która się tu pojawia na samym początku, też jakaś taka staruszka, która tak, zbiera stare kości, skupuje tak, i ona też, nawet się tak z niej chłopcy ciągle śmieją, a powiedz jaka ty byłaś, a co ty robiłaś, więc jest to droga jakby o znanym końcu. Ten świat jest bardzo blisko, bo te dziewczyny umalowane w chustkach przechadzają się gdzieś tam po tej ulicy i one się niby tego strzegą, znaczy strzegą, ale jednak są cały czas na tym, jakby na krawędzi, prawda, na tej równi pochyłej. One bardzo pragną miłości, są bardzo otwarte na każde uczucie, no bo ciężkie miały dzieciństwo i często to sprawia, że się właśnie w takiej jakiejś sytuacji wplątując. No,
nawet jak tę miłość znajdują, na przykład Kwiryna, taka może najbardziej dzielna życiowo, jej rodzice mają sklepik, po czym zostają zamordowani, ona odziedzicza po nich ten sklepik, wydaje się taka zaradna, taka zapobiegliwa, trochę pyskata, zresztą bardzo przyjazna, dobra, no wychodzi za mąż, za Romana, ale potem w dalszej części w Rajskiej Jabłoni dowiadujemy się, że ten Roman nie jest jej wierny, że nie znajduje w tym małżeństwie szczęścia. Czy Amelka, może taka najbardziej trochę cwana, bo się wiąże ze starym, bogatym aptekarzem, więc ekonomicznie jakoś jej się życie układa, ale to też nie jest to, czego by w życiu pragnęła, bo jej pan Michałowski no, ją niestety zostawia. Czy Bronka, która się zakochuje w Ignasiu, Ignaś idzie do wojska, no ale kiedy wraca już jako legionista, no to niestety Bronka już na złą drogę weszła. Nie wierzyła chyba w to, że on wróci i że ona tę miłość będzie mogła, no nie wytrzymała po prostu. Mm-hmm. Teraz jeszcze chciałam o Bronce, bo to są trzy siostry nosakowskie, najstarsza Maria, która pięknie śpiewa i szyje, Janka. I najmłodsza Bronka, wrażliwa, bardzo delikatna, czuła, taka dobra dziewczyna. I ma zeszycik i taki pamiętniczek pisze. Zeszyt w kratkę, to pamiętnik. Pierwsze słowa. Mam chodzić do progimnazjum. Potem następuje historia z czekoladkami Narcyza. To jest taki kuzyn, który przyniósł czekoladki na przeczyszczenie i dał dziewczynom, prawda?
Tak.
I była no, przygoda. Z muzyką Mietka, to jest brat. Dlaczego jedne słowa są głuche, a drugie dźwięczą? Jednego dnia nic nie można napisać w pamiętniku, a drugi układa się sam, jak piosenka. Szczególnie zdanie o Marii napisało się samo. Maria umiera z miłości. Maria umiera z miłości. Czy można umierać z miłości? I co to jest miłość? Z której się umiera? Przez którą trzeba chodzić po ulicy w deszcz i słote, patrzeć uporczywie na dom na Nowolipkach, tak jak ten pan. Widziała go, gdy biegła po 6 gabinetowych, pół paczki gabinetowych. Ten pan stał po drugiej stronie ulicy i patrzał na dom. Ale okna mieszkania wychodziły na placyk za domem. Tam za fuksjami siedzi Maria i szyje. On jej nie widzi. Bronka przeszła na drugą stronę i dygnęła. Gdzieś ulotniła się jej nieśmiałość. Musiała powiedzieć to zdanie. Maria umiera z miłości. Ten pan strasznie się przeraził, okropnie. Co ty mówisz, moje złotko? Moje słodko, jeśli mówił tak samo do Marii, to nic dziwnego, że umiera z miłości. Bronka podniosła głowę do góry, patrzy wprost w twarz tego pana i powtarza ponuro. Maria umiera z miłości. Po czym odchodzi? Jeśli mu nikt nie powiedział tajemnicy, to ona mu powiedziała. Moje słodko. Chciała jeszcze coś napisać o miłości w zeszycie w kratkę, w pamiętniku, ale teraz poczeka. Czeka, może coś się stanie. Nazajutrz ojciec mówi przy kolacji. Mój facet wyjeżdża za granicę. To chodzi o tego pana tak. Właśnie. Maria wstała od stołu z talerzem w ręku i wychodzi do kuchni. Wyjechał. Pozostało więc tylko to zdanie, jedyne w pamiętniku, co brzmi pięknie i złowrogo jak muzyka. Maria umiera z miłości.
One w jakiś sposób wszystkie tutaj umierają z miłości i wszyscy ci faceci tak naprawdę uciekają. Ja nie zapomnę, kiedy jednej z nich się przydarza, zachodzi w ciąży i mężczyzna jej mówi, ale moje siostry są porządne, musisz usunąć ciążę, dopiero tak. Wtedy będę mógł cię przedstawić.
Tak,
do żadnego
Henryk.
Przedstawienia nie dojdzie, ale samo zestawienie, tak, moje siostry są takie cnotliwe, tak. Więc ja cię nie mogę wprowadzić, bo masz ze mną dziecko, będziesz miała, zresztą to dziecko w słoiczku też jest tak, przerażające,
tak.
Dziewczyny umierają z miłości. Nawet jeśli żyją dalej, to w jakiś taki sposób pokaleczone, prawda? Nie są w stanie się spełnić w tym świecie, bo nie należą już do świata swoich rodziców, a ten świat inny ich nie przyjmuje.
Więc też, znaczy jak czytam i wzruszam się tą powieścią, to sobie myślę, że chcę w to wierzyć, że młode dziewczyny zawsze i wszędzie i teraz też tęsknią za miłością prawdziwą, szczerą, że to jest ich marzenie. To jest taka powieść o marzeniach, które chyba nigdy się nie zaktualizują i nie zostaną unicestwione. Rzecz w tym, na ile one mają szansę się realizować. Także bardzo ta powieść na mnie robi wrażenie. I ją przeczytałam ileś lat po tym pierwszych lekturach i tak jak ty, tak, tak.
Jest poruszająca, bardzo dotkliwa, aktualna, tak mi się wydaje.
Oczywiście ona jest też bardzo wartościowa ze względu na te realia społeczne i historyczne, prawda? Poznajemy tę Warszawę XIV, XIX, potem lata XX, więc to też jest jakaś cenna wiedza dla czytelnika współczesnego, ale jest ten drugi poziom, ten psychologiczny, którego Jawicza jest z wielkim talentem, wrażliwością, taką czułością potrafi w tej powieści też językowo pięknie i bogato przedstawić. Namawiamy do lektury.
Lektura na dziś. Pola Gojawiczyńska, Dziewczęta z Nowolipek. Profesor Ewa Nawrocka, Iwona Borawska. Audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.